Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Gabriela Graysona to praktyczny, fotograficzny przewodnik po amerykańskim języku migowym, czyli ASL. Nie jest podręcznikiem lingwistyki ani pełnym kursem prowadzonym przez nauczyciela. Jej głównym celem jest umożliwienie osobie początkującej samodzielnego rozpoznawania i ćwiczenia znaków, od podstawowych układów dłoni po słowa i użyteczne wyrażenia. Autor opiera naukę przede wszystkim na obrazie. Prawie 1400 fotografii pokazuje kolejne fazy wykonania znaku, pozycję rąk oraz, gdy jest to potrzebne, wyraz twarzy. Taki układ odpowiada wizualno-przestrzennemu charakterowi ASL i ogranicza problem niejasnych opisów tekstowych. Książka obejmuje podstawy, m.in. alfabet palcowy, handshapes, czyli układy dłoni, oraz zasady zachowania podczas migania. Następne części gromadzą ponad 1700 słów i fraz. Ważnym uzupełnieniem są krótkie informacje o historii, kulturze i znanych osobach głuchych. Jest to więc przede wszystkim poręczne źródło słownictwa, które jednocześnie przypomina, że ASL jest samodzielnym językiem związanym z konkretną społecznością. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, fotografie pokazują ruch znaku, a nie tylko jego końcową pozycję. Najbardziej rozpoznawalną cechą przewodnika jest sposób prezentowania znaków za pomocą fotografii. Przy większości haseł zastosowano przede wszystkim dwa ujęcia, które mają pokazać punkt rozpoczęcia i zakończenia ruchu. To ważne, ponieważ znak migowy nie jest zwykłym odpowiednikiem pojedynczego słowa zapisanego gestem. Jego znaczenie może zależeć od miejsca wykonania, kierunku, ruchu i ułożenia dłoni. Zdjęcie samej pozycji końcowej często nie wystarczałoby osobie, która dopiero uczy się obserwować te elementy. Grayson łączy fotografię z instrukcją i wskazówkami dotyczącymi mimiki. Dzięki temu czytelnik otrzymuje nie tylko listę haseł, lecz także wizualny model wykonania. Powtarzane na dole stron ilustracje używanych układów dłoni pełnią funkcję szybkiej ściągi. Ułatwiają sprawdzenie, czy ręka przyjmuje właściwy kształt bez ciągłego wracania do wcześniejszego rozdziału. Taka konstrukcja dobrze odpowiada potrzebom samouka. Czytelnik może zatrzymać się przy znaku, porównać własne dłonie ze zdjęciem i powtórzyć ruch we własnym tempie. Jednocześnie papierowy obraz ma naturalne ograniczenie. Nie przekazuje płynności, tempa ani wszystkich niuansów trójwymiarowego ruchu, tak dobrze jak kontakt z osobą migającą lub materiały wideo. Książka jest zatem solidnym narzędziem do rozbudowywania rozpoznawalnego słownictwa i ćwiczeń, ale najlepiej uzupełniać ją obserwacją żywego ASL. Po drugie, podstawy ASL obejmują układy dłoni, alfabet palcowy i zasady kontaktu. Przewodnik zaczyna od elementów, bez których zapamiętywanie wielu znaków byłoby mniej uporządkowane. Należą do nich układy dłoni, alfabet palcowy oraz podstawowe zagadnienia etykiety migania. Ten wybór pokazuje, że autor traktuje naukę nie jako mechaniczne zbieranie gestów, ale jako stopniowe opanowywanie narzędzi potrzebnych do ich odtwarzania i odczytywania. Układy dłoni są istotne, ponieważ powracają w licznych znakach. Rozpoznanie, czy dłoń jest zamknięta, otwarta, czy palce są ustawione w określony sposób, pomaga dostrzegać różnice między podobnymi ruchami. Alfabet palcowy ma z kolei praktyczne zastosowanie przy literowaniu imion, nazw miejsc, nazw własnych i słów, dla których rozmówca nie zna ustalonego znaku. Nie zastępuje naturalnego słownictwa ASL, ale stanowi ważne wsparcie w rzeczywistej komunikacji. Uwzględnienie etykiety ma równie duże znaczenie. Kontakt w języku migowym odbywa się wzrokowo, dlatego zwracanie uwagi rozmówcy i utrzymywanie czytelności przekazu wymaga innych nawyków niż rozmowa głosowa. Książka sygnalizuje tę różnicę, zamiast przedstawiać ASL jako zestaw gestów, które można wykonywać bez kontekstu społecznego. Dla początkującego taka perspektywa porządkuje naukę. Najpierw poznaje formy dłoni i sposoby ich użycia, a potem wykorzystuje je w coraz szerszym zasobie słów oraz zwrotów. Po trzecie, ponad 1700 słów i fraz jest uporządkowanych jako zasób do codziennej praktyki. Znaczna część książki ma charakter słownikowo-frazowy. Po przedstawieniu podstaw autor przechodzi do ponad 1700 słów i wyrażeń. Wartość tego rozwiązania polega na tym, że początkujący nie pozostaje przy samym alfabecie i kilku uprzejmych zwrotach. Otrzymuje materiał, z którego może budować praktyczny zasób do opisywania ludzi, sytuacji i zwykłych potrzeb komunikacyjnych. Według rekomendacji edukacyjnych książka organizuje znaki tematycznie i stopniowo zwiększa ich liczbę. Taki porządek jest bardziej użyteczny dla osoby uczącej się niż przypadkowa lista haseł. Słowa z podobnego obszaru łatwiej ćwiczyć razem, porównywać ich formy i przywoływać w pamięci w odpowiednim kontekście. Tematyczne grupowanie pomaga też planować naukę w krótkich sesjach, na przykład przez opanowanie jednej kategorii, a następnie powtarzanie jej wraz z wcześniejszym materiałem. Duży zasób słownictwa nie oznacza jednak, że książka sama zapewnia pełną swobodę rozmowy. ASL ma własne zasady budowania wypowiedzi, wykorzystuje przestrzeń oraz elementy niewerbalne. Osoba znająca wiele pojedynczych haseł nadal potrzebuje ćwiczyć ich łączenie z użytkownikami języka. Przewodnik najlepiej rozumieć jako obszerną bazę form znaków. Pozwala szybko sprawdzić i powtarzać słownictwo, lecz nie powinien być traktowany jako jedyne źródło nauki gramatyki i naturalnej konwersacji. Po czwarte, mimika i przestrzeń są przedstawione jako część przekazu, nie jako dekoracja. W opisie metody Graysona pojawia się wyraźnie wskazanie na wyraz twarzy towarzyszący znakom. Jest to istotna decyzja dydaktyczna, ponieważ osoba wychowana w języku mówionym może błędnie uznać mimikę za dodatek emocjonalny, który można pominąć. WASL. Twarz, spojrzenie, ruch głowy i sposób ustawienia ciała współtworzą przekaz. Mogą wpływać na odbiór wypowiedzi, jej intencje i czytelność. Fotograficzny format ma tu konkretną zaletę. Zamiast ograniczać instrukcję do nazwy słowa, książka kieruje uwagę na całą postawę osoby migającej. Czytelnik widzi, że dłonie nie funkcjonują w izolacji. Liczy się również ich położenie względem ciała, orientacja oraz relacja z twarzą. To szczególnie pomocne na początku, gdy łatwo skupić się wyłącznie na palcach i stracić z oczu inne elementy znaku. Jednocześnie książka nie może w pełni zastąpić obserwowania autentycznej rozmowy. Fotografie skutecznie utrwalają wybrane pozycje i podstawowy kierunek działania, lecz trudniej za ich pomocą uchwycić płynne przejścia, rytm dialogu czy zmiany wyrazu twarzy w dłuższej wypowiedzi. Najrozsądniejszą praktyką jest używanie jej do precyzyjnego przygotowania znaków, a później konfrontowanie tej wiedzy z nagraniami ASL, zajęciami lub rozmową. Dzięki temu czytelnik nie redukuje języka do nieruchomych obrazów, lecz traktuje zdjęcia jako punkt wyjścia do rozwijania percepcji wizualnej. Na koniec. Wystawki o historii i kulturze głuchych osadzają naukę znaków w społeczności, książka przeplata materiał praktyczny krótkimi informacjami dotyczącymi historii głuchych, kultury głuchych i znaczących postaci. Ten element odróżnia ją od prostego ilustrowanego słownika. Uczy się w niej nie tylko tego, jak wykonać znak, ale również tego, że jeżeli jest językiem używanym i rozwijanym w określonej społeczności, z własnymi doświadczeniami oraz tradycjami. Takie osadzenie ma praktyczny sens. Osoba słysząca, która zaczyna miganie wyłącznie po to, by poznać gesty, może nie zauważyć, że wybór języka, sposób zwracania uwagi czy wzrokowy charakter spotkania są związane z normami komunikacyjnymi społeczności. Wystawki nie zastąpią pogłębionej edukacji kulturowej ani bezpośredniego kontaktu z osobami głuchymi, ale tworzą potrzebny kontekst dla ćwiczeń technicznych. Warto też zachować precyzję językową. ASL nie jest uniwersalnym językiem migowym ani dosłownym przełożeniem języka angielskiego na gesty. Jest językiem naturalnym, a jego użytkownicy tworzą różnorodną społeczność. Przewodnik Graysona pomaga początkującemu dostrzec ten fakt przez połączenie słownictwa z tematami kulturowymi. W rezultacie nauka znaków może przebiegać z większą świadomością i szacunkiem, a nie jako ćwiczenie polegające jedynie na odtwarzaniu ruchów ze zdjęć. Podsumowując, talking with your hands, listening with your eyes będzie szczególnie użyteczna dla osób rozpoczynających naukę ASL, rodziców, nauczycieli, wolontariuszy oraz każdego, kto potrzebuje łatwo dostępnego, drukowanego źródła podstawowych znaków i fraz. Sprawdzi się także jako pomocniczy słownik dla ucznia kursu, który chce spokojnie powtarzać materiał poza zajęciami. Jej praktyczna korzyść wynika z konsekwentnego połączenia instrukcji z fotografiami. Czytelnik nie musi sam interpretować długiego opisu ruchu, lecz widzi pozycję początkową, końcową, układ dłoni i często potrzebną mimikę. Na tle wielu książek z tej kategorii wyróżnia ją skala materiału wizualnego oraz nacisk na czytelność dla samouka. Prawie 1400 zdjęć, pałtarzane przypomnienia układów dłoni i szeroki zestaw ponad 1700 słów oraz wyrażeń tworzą narzędzie bardziej rozbudowane niż krótki zestaw podstawowych gestów. Dodatkową wartością są wstawki o historii i kulturze głuchych, które poszerzają perspektywę poza samo zapamiętywanie haseł. Trzeba jednak realistycznie określić rolę tej publikacji. Nie zastąpi ona regularnej praktyki z użytkownikami ASL, materiałów wideo ani nauki gramatyki w dialogu. Fotografii nie oddają w pełni płynności języka. Jako przewodnik referencyjny i podstawa do świadomych ćwiczeń książka pozostaje jednak mocna, ponieważ traktuje formę znaku, mimikę,
słownictwo i kontekst kulturowy jako wzajemnie powiązane elementy komunikacji.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Gabriel Grayson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.